Debata o kulturze w Radiu Gdańsk po raz kolejny. Przypomnę, że rozmawiamy w tym programie o tym, co to jest kultura, po co nam kultura, jakie są formy jej finansowania. Mówimy o instytucjach kultury i tak dalej, i tak dalej. No i przede wszystkim mówimy o tym, że na kulturze zna się każdy, podobnie zresztą w Polsce, jak każdy zna się na medycynie. W studiu Ewa Palińska, Trójmiasto.pl. Jarosław Zalesiński, Polska Dziennik Bałtycki.
Dobry wieczór Państwu.
Piotr Wyszomirski, Gazeta Świętojańska.
Dobry wieczór.
Ostatnio, przypomnę, rozmawialiśmy o krytyce sztuki, o tym, jaka być powinna, jakie są jej granice. Dziś natomiast proponuję dyskusję o wymianie pokoleń w kulturze, jakie są szanse młodych, czy istnieje w ogóle coś takiego jak zjawisko dożywotnych funkcji. Krótko mówiąc, młodzi kontra starzy i odwrotnie, bo też bywa odwrotnie. Proponuję, ponieważ pani Ewa jest z nami po raz pierwszy, Ewa Palińska.
Jeżeli chodzi o wymianę pokoleń, to zasadniczy problem polega na tym, że nas, młodych, utalentowanych, wykształconych muzycznie czy artystycznie osób jest teraz więcej. Jest lepiej z edukacją muzyczną, jest więcej szkół muzycznych, państwowych, prywatnych, nauczycieli śpiewu, gry na fortepianie, gry na grzebieniu. Możemy
Czyli
się uczyć wszędzie.
Jest większa konkurencja.
Jest większa konkurencja, nadal ciągle jest tyle samo miejsc państwowych. A ciężko jest wymagać od szefów orkiestr, żeby zwalniali muzyków zasłużonych, uznanych, którzy pracują, powiedzmy, już 20-30 lat, bo trafił się ktoś nowy i ktoś lepszy.
No ale mówimy w tej chwili o takim tworze, jakim jest orkiestra, ale przecież mamy jeszcze inne formy działalności kulturalnej. Są różnego rodzaju instytucje kultury, są menedżerowie kultury, którzy uważają, że jak są młodzi, to wszystko wiedzą lepiej, a tych starszych należy gdzieś tam wyrzucić. I działa to również odwrotnie. Myślę, że jest pewna grupa osób, która nie dopuszcza młodych ludzi do pewnego rodzaju działań. Ale powiedziała pani o orkiestrze, jak patrzę na orkiestrę Filharmonii Bałtyckiej, tam jest sporo młodych ludzi, ale jak popatrzymy na orkiestry symfoniczne w innych miastach Polski, to rzeczywiście można by mniemać, że są tam dożywotnie funkcje. Czy są dożywotnie funkcje? Piotr ostatnio wspominał właśnie o dożywotnich funkcjach, to rozmawialiśmy wprawdzie o czym innym, ale może warto ten temat pokontynuować.
Oprócz tych dożywotnich funkcji orkiestr, które są dożywotnie, mnie generalnie bardziej interesuje spór między starymi a młodymi, między romantykami a klasykami. Spór w kulturze, sztuce jest niezbędnym elementem rozwoju. Pamiętam z opowieści i z lektur, jak pod koniec lat 60. powstała taka grupa młodych filmowców, dokumentalistów, do których zaliczali się m.in. Krzysztof Kieślowski, Tomasz Zygadło, Grzegorz Królikiewicz, którzy stanowili bardzo mocną formację. Na jednym z festiwali w Krakowie zaatakowali starych mistrzów dokumentu. Grzegorz Królikiewicz mówił: skoczymy wam do gardła, przegryziemy je. Wasza sztuka jest już dawno martwa, my będziemy wyznaczać nowe trendy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
I co, przegryźli?
Oczywiście przede wszystkim stali się wielkimi filmowcami. Kieślowski, Królikiewicz, także Zygadło udowodnili później już fabule, że wielkimi filmowcami byli. Natomiast była temperatura zdarzenia. I ja takiej temperatury sporu, nawet kłótni, dopuszczałbym również zachowania niekulturalne w takim sporze. Od dawna w naszym tutaj w lokalnym środowisku nie zauważyłem. Nie spieramy się, nie kłócimy. No,
nie może skaczymy. Nie mamy o co.
No więc właśnie.
Dobre pytanie.
Nie wiem, czy aby ta niewesoła prawidłowość, to znaczy, że takich generacyjnych sporów się nie obserwuje w kulturze, czy aby ta prawidłowość nie dotyczy nie tylko naszego lokalnego życia kulturalnego, ale jeśli popatrzeć szerzej, to takie spory wybuchają nie za często. Mnie przychodzą do głowy tylko dwie ilustracje, jeśli się nie trzymać kultury Pomorza. Pierwsza, jaka przyszła mi do głowy, to bardzo ciekawy generacyjny spór, który się zawiązał na początku lat 90. spór literacki między tym pokoleniem, które najlepiej pewnie symbolizowałoby na przykład Marcina Świetlickiego, tego poety, który z buntem i przytupem wszedł do życia literackiego, a za nim pewna nowa generacja. Zawiązał się wtedy bardzo, myślę, ciekawy i ważny dla nie tylko ówczesnego rozdziału polskiej literatury i szerzej polskiej kultury, spór klasyków i barbarzyńców, tak by można ich określić. I to było ważne. To był ważny generacyjny spór. I poza takimi typowymi dla tego rodzaju generacyjnego sporu manifestacjami, jak choćby był słynny koncert Świetlików przed nieco zaskoczonym, ale dzielnie to znoszącym Czesławem Miłoszem. Po bardzo ważne programowe dyskusje, spory, po kształtowanie się nowych poetyk. To wszystko fermentowało, żyło, było ciekawe, twórcze i pozostawiło trwały ślad, myślę, w polskiej kulturze, już na pewno w polskiej literaturze. Przychodzi mi do głowy jeszcze spór, który się w polskim teatrze dokonał, kiedy rzucili się do gardeł ojców młodzi twórcy, nowa generacja, która też z wielką energią, wręcz z dzikością wchodziła do polskiego życia teatralnego. No i nie wiem, czy to nie tyle. Natomiast gdyby szukać w ciągu ostatnich lat albo i dekad w naszym lokalnym życiu kulturalnym tego rodzaju sporu, choćby tego rodzaju manifestacji jakiejś, nie wiem, świadomości pokoleniowej albo i grupowej, no to przyznaję, szukam i szukam w pamięci w tej chwili. I chyba nic. Chyba rzeczywiście nie towarzyszył nam w ciągu ostatnich dekad, tak bym powiedział, żaden istotny spór. Jedyne, co przychodzi mi do głowy jako rodzaj pewnej manifestacji grupowej, takiej dość istotnej swego czasu, to zaznaczenie się wyraźnie w pomorskiej literaturze tego, co się nazywało literaturą korzenną, co było związane z nazwiskami Aleksandra Jurewicza, Pawła Chilego czy Stefana Chwina, odkrywanie takiej lokalnej tożsamości. Tak, ja mówię właśnie nie spór, tylko jakby no, zamanifestowanie nowego zjawiska, nowej jakości przez pewną grupę twórców. Jakkolwiek oni sami się od tego określenia potem literatura korzenna odżegnowali, to też miało to swoje znaczenie dla takiego naszego świadomego życia tu i teraz.
No dobrze, ale jeżeli w kulturze, jeżeli w kulturze, sztuce w ogóle nie ma sporu, no to jak już tutaj wcześniej powiedzieliśmy, no nie ma rozwoju. Czy oznacza to, że właściwie to, że my się tutaj spotykamy w tej chwili, prawda, i próbujemy o tej kulturze rozmawiać, ale właściwie nie znajdujemy żadnego elementu do spierania się o tę kulturę, o jakość tej kultury, o jakość tej sztuki, to znaczy, że w ogóle ta dziedzina umiera śmiercią naturalną?
Ja się nie zgodzę, że nie ma rozwoju, jeżeli nie ma sporów. Teraz nie mamy się o co spierać, być może nie mamy się o co spierać przez to, że każdy może siebie wyrazić. Teraz każdy ma dostęp do telewizji prywatnej, jeżeli ma na to pieniądze, może sobie założyć własną telewizję, ma portale internetowe. W zasadzie może robić wszystko i dotrzeć ze wszystkim do wszystkich. Czy on musi wobec tego sprzeciwić się temu, co było do tej pory, czy musi wyjść na ulicę i manifestować to, co ja teraz robię, jest lepsze, jest dalszym elementem, jest rozwojem czegokolwiek. Niech sobie ta stara sztuka dalej żyje swoim życiem.
No ale co to znaczy stara sztuka?
A właśnie.
No, co to znaczy stara sztuka? Czy starą sztuką jest na przykład kompozytor o nazwisku Jan Sebastian Bach?
No jedni uznają, że to jest bardzo stara sztuka i mało ambitna.
No, jedni uważają, że jest to w ogóle kwintesencja muzyki i muzyka absolutna. Także to są tutaj takie... I tu już mamy spór, prawda?
No, na ten temat możemy się posprzeczać, ale to nie znaczy, że osoba, która uważa Bacha za kiepskiego artysty, nie może swojej muzyki gdzieś wrzucić, puścić w eter i...
I potraktować go jako kompozytora, który pisze te popularne melodie do telefonów kompozytorów.
Może go nie traktować w ogóle i w ogóle się do niego nie odnosić.
Albo na przykład najemnego kantora, jak to mawiano kiedyś, który po prostu...
A nie był?
A był. I pisał muzykę dla pieniędzy.
Wszystko było komercją do romantyzmu. No Mozart też pisał na zamówienie.
Nie tylko do romantyzmu. Myślę, że cały czas było. Chopin głównie zarabiał, udzielając prywatnych lekcji.
Artyści cały czas się sprzedają.
No, ale jeśli nie wracać tak głęboko w historię z tym pytaniem, co takiego się stało, że nie towarzyszą nam generacyjne spory? Już może nie podejmując w tej chwili tego wątku, czy to dobrze, czy źle. Choć myślę, że to jednak było zawsze istotnym, ważnym elementem czegoś takiego, co można by nazwać dynamiką życia kulturalnego. Jest w tym jednak coś tak ważnego dla przyszłości kultury, że owe spory generacyjne zawiązywały się o co generacja, że istotnie można się zastanawiać, czemu nie dzieje się tak od paru dekad, przynajmniej tak wyraźnie, od parunastu lat, no, tak to można było powiedzieć. Może rzeczywiście jest tak, że kiedyś częścią tej logiki było to, że ci nowi chcieli zająć miejsce starych, żeby to miejsce zająć trzeba było tych starych wyprzeć. Być może rzeczywiście jest tak, że zdemokratyzowanie rzeczywistości, w jakiej żyjemy, dotyczy też zdemokratyzowania życia kulturalnego, że niekoniecznie trzeba wypierać tych starszych, aby samemu zająć swoje miejsce, że dostępność do mediów, do komunikacji, do publiczności jest na tyle łatwa, choć to być może w pewnym cudzysłowie należałoby powiedzieć, że nie ma się o co spierać w tym sensie. Nie ma walki o miejsce w życiu kulturalnym.
To znaczy może nie ma walki o miejsce w życiu kulturalnym, ale tutaj na samym początku rozmawialiśmy o takim tworze, jakim jest orkiestra i tutaj pani Ewa słusznie powiedziała, że jest walka o etat na przykład.
Może tak, ale walka o etat to nie walka o pryncypia estetyczne. To jednak
no dobrze, no tak. Gdzie, jak można kształtować pryncypia artystyczne, kiedy jest się na przykład dyrektorem narodowej sceny i ma się możliwość docierania ze swoim komunikatem do tysięcy ludzi, to jest zupełnie co innego jak owa demokratyzacja sztuki, która polega na tym, że każdy w internecie może być Bogiem. Ja chciałem zwrócić uwagę...
Swoim zdaniem bardzo często.
No tak. Ale jak wiem, no, zagadki internetu są ciągle nie do rozpoznania i od zera do bohatera dzieje się w kółko. Ale na przykład, czy zgadzacie się z tym, że czasami młodzi są dyskryminowani przez starszych? Ja jestem barbarzyńcą, jeśli chodzi o muzykę, dlatego że uważam, że Bach i wszyscy inni byli rock'n'rollowcami, mieli tylko inne instrumenty. Gdyby byli dzisiaj, byliby prawdopodobnie gwiazdami muzyki rozrywkowej. Natomiast muzyka rozrywkowa, tak zwane szarpi druty, są...
Oni wtedy byli gwiazdami muzyki rozrywkowej, bo to była po prostu muzyka rozrywkowa.
No tak, no, kilku z nich to wybitnie, jak na przykład Liszt, prawda, który był no, wręcz idolem rozchwytywany na koncertach.
No, Mozart, takich przykładów Händel, jest. Muzyka ogni sztucznych, muzyka na wodzie, no to
ilość przecież, dzieci świadczy o tym,
przecież
że
to muzyka do kotleta, no, w tamtych
no,
czasach, tylko dobra
dzisiaj,
muzyka do kotleta.
A dzisiaj tak, a dzisiaj za muzykę do kotleta jest uważana muzyka, która święci największe sukcesy na świecie. No bo jak Państwo wiecie, najwybitniejszym artystą Pomorza muzycznym jest ni mniej, ni więcej, tylko niejaki Adam Darski, czyli Nergal. Mówię tutaj o zasięgu medialnym, powodzeniu, listach przebojów, czy też byciu w czołówce bardzo wprawdzie niszowych
gatunków. Ja ci
gatunków.
Powiem, jaki jest powód tego. Bardzo dużo nagrywał w studiu Radia Gdańsk.
Akurat miasto Gdańsk potrafiło dać kiedyś nagrodę Nergalowi, ale kiedy spojrzymy na przykład na nominacje w innych poważnych nagród pomorskich, no to ani widu, ani słychu właśnie rock'n'rollowców. Ja uważam, że...
No, on nie jest rock'n'rollowcem, on nie umie śpiewać.
No jak to nie jest rock'n'rollowcem?
No, 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 to, no istota... to jest taki ciężki rok, no to z rock'n'rollem, to jeżeli już rzeczywiście tutaj pani Ewa ma rację, no to
nie,
ja
nie,
to...
no rock'n'roll rozumiany nie jako gatunek, który był na przełomie lat 50. 60., ale jako stan ducha.
No może no, tak, no, stan ducha tak, tak.
To niewątpliwie, ale generalnie, bo chciałem, żebyśmy pociągnęli ten wątek dyskryminacji, który polega na tym, że starsi wiedzą lepiej, co jest dobre i nie zauważają, nie doceniają młodych, którzy święcą sukcesy. Dla mnie takim klasycznym przykładem jest muzyka, nazwijmy to, niedokładną, rockową, kiedyś to się nazywało big beatową, jak zwał, tak zwał, wiemy o co chodzi. Czy zgadzacie się z tym, że jest ona w jakiś sposób dyskryminowana przez Radę Starszych?
No myślę, że nie, bo najlepszym przykładem są takie media jak choćby radio. No, wszystkie młode zespoły znajdują miejsce w Radiu Gdańsk. Jest nawet program, który się nazywa Młoda Polska Muzyka. Tu niektórzy po prostu pojawiają się po raz pierwszy, debiutują i tak dalej, i tak dalej.
Przymiewani są możliwościami nagrania.
Tak, w tej chwili można wszędzie
ale
nagrać
ja
płytę.
Ale ja konkretny przykład, ale, kiedy przy nominacjach do nagród artystycznych no w ogóle nie ma pewnych gatunków.
No nie ma pewnych gatunków, ale jeżeli mówimy o nominacjach, już mówiliśmy kiedyś o różnego rodzaju plebiscytach, to musimy wziąć również pod uwagę fakt, że ktoś tych ludzi zgłasza, prawda? Jeżeli na przykład jest bardzo prężne środowisko teatralne, prawda? Czyli mamy nagrody takie teatralne, mamy nagrody teatralne przy okazji Pomorskiej Nagrody Artystycznej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To znaczy, że oni działają. Być może ci młodzi ludzie, no niekoniecznie młodzi, bo przecież rock and rolla nie grają młodzi ludzie, proszę zobaczyć, ile lat mają panowie, którzy grają w takim zespole jak Rolling Stones i tak dalej. To są wszystko już wiekowi.
No oni też nie byli nominowani.
Wiekowi, no nie byli nominowani. Natomiast no, być może po prostu to środowisko samo siebie nie promuje. Być może promuje się w jakiś inny sposób. Myślę, że akurat w tej dziedzinie, w przypadku tej muzyki nowej, nazwijmy to, myślę, że nie ma żadnej dyskryminacji, a wręcz odwrotnie.
A może nie mają potrzeby, żeby się promować? Nie chcą tego robić. Popatrzmy na scenę jazzową. O jazzmenach nie piszą te wszystkie bulwarowe pisemka, nie ma ich na portalach plotkarskich, a to są ludzie, którzy są świetnymi fachowcami i sprzedają złote, platynowe płyty, zdobywają wszystkie laury. A takie nazwisko jak Herdzin znane niewielu.
No tak, a co dzisiaj znaczy zdobyć złotą płytę w jazzie?
To może... Akurat no, kwestia nakładu, tak podobnie jak w klasycie, to nie jest problem, ale akurat Krzysztof Herdzin tutaj przywołany, który zresztą niebawem pojawi się w Gdańsku, to jest przecież artysta, który zinstrumentował Kaczmarkowi muzykę do Marzyciela. To jest artysta, który bierze udział we wszystkich ważniejszych przedsięwzięciach telewizyjnych, jako aranżer, jako pianista. Jest to facet, który skończył normalnie fortepian w klasie profesor Katarzyny Popowej z Ydroń, tej samej, która wychowała Rafała Blecha, czyli specjalistę od muzyki Fryderyka Chopina, ale jak sam podkreśla, on po prostu nie ma czasu na to, aby być celebrytą, bo on jest bardzo zajęty.
Ale zobaczmy teraz Leszka Możdżera, który porównuje tutaj dwóch pianistów. O Leszku wiedzą wszyscy. Leszek widocznie, nie wiem, może ma potrzebę zaistnienia w mediach, ma czy nie ma, ale w tych mediach jest. Drugi aranżer Adam Sztaba. Ma podobny dorobek z Herdzinem, jeżeli chodzi o aranże do programów rozrywkowych. Sztaby jest już pełno. I oni mają czas, żeby się lansować, oni są wszędzie. Herdzin nie ma takiej potrzeby.
No
i nigdzie,
nie chce
nigdzie.
Po prostu.
Nie chce, po prostu nie chce, nie jest mu to potrzebne. Więc to, że nie ma rock'n'rollowców, czy nie ma pewnych grup, to mi się wydaje, jest tylko i wyłącznie ich wybór, ich wola, bo to nie jest problem zgłosić się do radia, powiedzieć, chcę tu być, walić drzwiami i oknami. Jeżeli młody człowiek chce się gdzieś dostać, to on jest tak zdeterminowany, że wejdzie oknem, jak mu zamkną drzwi.
Generalnie jest takie hasło grunt to bunt. Wcale ta dyskusja na temat sporu młodych ze starymi nie musi doprowadzić do stwierdzenia, że młodzi są dyskryminowani, że są niezwykłymi artystami, niedopuszczani i tak dalej. Zwróćcie uwagę na to, że na przykład, no zacznijmy od teatru. W tej chwili nie ma w naszym regionie, szczególnie w teatrze ofowym, no bo tam zwykło się szukać przekroczeń i eksperymentów, zaangażowanego społecznie teatru, który wyrażałby sprzeciw, byłby mocny, buntowniczy, przekroczeniowy i tak dalej, i tak dalej.
No co to jest teatr zaangażowany społecznie i buntowniczy? No buntujemy się przeciwko czemuś, prawda? A może nie ma się przeciwko czemu buntować?
No więc właśnie będziemy dochodzili do pewnych refleksji. Zaśpiewam na koniec wszyscy razem piosenkę.
Że fajnie
jest. Jest super. Więc o co ci chodzi? No buntować się można w każdym wieku. Był kiedyś kapitalny zespół The Living Theatre, prowadzony przez Judith Malinę i Juliana Becka, który w wieku mniej więcej 70 lat z długimi siwymi włosami
prowadził. Że mu rosły, ja już niestety
prowadził odważne akcje społeczne. Jest teatr Guerilla i wiele innych przykładów teatru zaangażowanego. Jest chociażby w Polsce Teatr Państwa w Demirski, który funkcjonuje w głównym nurcie, ale no można powiedzieć, że jest bardziej zbuntowany.
Mainstreamowy teatr.
Tak, bardziej zbuntowany niż wszystkie tutejsze spektakle razem wzięte.
Natomiast rzeczywiście, jeśli się trzymać przykładu Ochu Teatralnego w Trójmieście, jest to dla mnie zagadką, na której nie znajduję odpowiedzi, czemu temu teatralnemu Ofowi w Trójmieście brakuje tego, co wydawać by się, co powinno cechować jakby z definicji jednak ten nurt, czy gatunek, czy rodzaj teatru. Znaczy pewną drapieżność, pewną ostrość, pewien rzeczywiście punkt, może w wymiarze społecznym, może artystycznym, estetycznym. Mnie to zadziwia, że tego nie ma. w jakimś sensie pewną rewolucję estetyczną zaproponował swego czasu Wojciech Misiuro w Teatrze Ekspresji. To nie był...
I tu byśmy wkroczyli na spór, bo jeżeli mówimy Wojciech Misiuro,
to była pewna jakość, która...
Jeżeli powiemy na przykład to, co dzieje się w tej chwili w Operze Bałtyckiej, jeśli chodzi o, nazwijmy to, oględnie taniec, to byśmy weszli w spór, tak jak zaczęliśmy pierwszy program, ale wyższości tańca klasycznego nad współczesnym.
Jakkolwiek byśmy oceniali to zjawisko, czy negatywnie, czy pozytywnie, budziło ono spór. I tak jaki spór mogliśmy tutaj między nami zawiązać bez problemu. To o to mi chodzi. Ja nie oczekuję, żeby się wszyscy zgodzili z tym, że to było, powiedzmy, tak ciekawe jak dla mnie, dobrze, ale prowokujące, ale wnoszące jakąś nową jakość, wobec której można się było na różne sposoby odnosić. I czegoś takiego istotnie z tajemniczych dla mnie powodów nie dostrzegam w tym, co...
epizod Nowaka.
No, ale mówimy o teatrze, o Ofie teatralnej.
No, epizod Macieja Nowaka, no, epizod Słobodzianka w teatrze tutaj obok radia, czyli w teatrze miniatura.
Jeśli się trzymać tylko teatralnego
Ofu, parę takich elementów było, z tym, że to się kończyło tym, że ci ludzie po prostu w pewnym momencie odchodzili stąd.
To inna rzecz. Nie wiem, czy nie osobna jednak, że się tego rodzaju formuła prowadzenia instytucji repertuarowych napotykała na pewną ścianę. Może warto by o tym było kiedyś porozmawiać, natomiast trzymając się punktu wyjścia mojej wypowiedzi, rzeczywiście tak to jest. Jedyne, co mi przychodzi do głowy jeszcze jako przykład pewnej drapieżności teatralnej, to początki Teatru Atelier i tego, co Andrzej Hibner-Hotler robił. No to też było
choć
jakoś nowe. Dobrze, ale też miał w sobie jakiś rodzaj drapieżności. Ale to tak przy okazji. Natomiast gdybym miał wrócić do tej, jak rozumiem, jak zwykle nieco prowokującej wypowiedzi, czy młodzi, a i zwłaszcza rock'n'rollowcy są jakoś dyskryminowani w systemie zauważania, premiowania i motywowania do twórczości, to zaryzykowałbym tezę przeciwną. Najpierw przypominając, że jednak takie zjawisko jak choćby wspomniany Darski rzeczywiście został zauważony w Nagrodzie Młodych Miasta Gdańsk, chociaż to była tam nagroda publiczności, ale bym mógł przypomnieć Karola Szwarca i jego Nasiono Rekord, które też było swego czasu uhonorowane wtedy, kiedy stało się bardzo wyraźnym, ciekawym, mocnym zjawiskiem, nie tylko na lokalnym życiu kulturalnym. Natomiast mam takie przekonanie, że rzeczywiście różne festiwale, imprezy, studia i tego rodzaju przedsięwzięcia są całkiem liczne, a obliczane na promowanie ludzi młodych. Mnie to nawet, muszę powiedzieć, dość czasem irytuje. To znaczy mam wrażenie, że takie oto przekonanie, że młodość w kulturze wymaga jakiegoś instytucjonalnego poparcia, wsparcia, promowania, premiowania, nagradzania, wyróżniania.
Bo
inaczej nie da sobie rady. Jest dla mnie jakoś dziwne, bo myślę sobie, że może lepiej, żeby tym młodym było trudno. Może lepiej, żeby na progu ich artystycznych dokonań i tych wcale licznej grupy, która przez te różne instytucje jest edukowana właśnie w kierunku tej działalności artystycznej, choć nie tylko przez instytucje przechodzą. Jest ich dużo. Może trudność początkowa jest czymś w rodzaju mechanizmu selekcji. Może ta selekcja jest potrzebna. Może nie nastawiajmy się z góry na takie myślenie, że właśnie to, co młode, z definicji wnosi coś, co powinniśmy wspierać, bo jest to czymś, co wypiera to stare.
I moim zdaniem nie powinniśmy też sugerować się takim oto stwierdzeniem, że to, co młode, na pewno musi być nowatorskie, bo nie zawsze tak jest. Bardzo często właśnie dojrzałość osiąga się w jakimś tam wieku późniejszym i wtedy można różne bardzo nowatorskie rzeczy proponować.
Wydaje mi się, że jeśli ktoś jest prawdziwym nowatorem, to sobie poradzi,
tak,
i czego w tym wspierać.
Wydaje mi się, że tutaj masz rację, bo jak popatrzymy na wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia, tu mówiliśmy o teatrze, mówiliśmy o innych dziedzinach, ale popatrzmy choćby na muzykę. Przede wszystkim tam się, i to niezależnie od tego, czy to jest muzyka, tak jak mówisz, rock'n'rollowa, czy to jest muzyka klasyczna, promuje się młodych. A choćby dowodem na to jest cała masa konkursów muzycznych, które odbywają się w każdej dziedzinie, w każdej kategorii i tak dalej, i tak dalej. I to jest kwestia tak przebicia. I wydaje mi się, że o wiele trudniej, ja nie bez powodu powiedziałem młodzi kontra starzy i odwrotnie, że bardzo często jest o wiele trudniej owym już zasiedziałym utrzymać się na tym miejscu, niż młodym to miejsce
zająć. Właśnie zastanawia, że jak jest tak rozbudowany system nagradzania młodych, że nie ma czegoś takiego jak nagroda starych. Oczywiście są nagrody za całokształt.
Ja bardzo przepraszam. Jest taki kompozytor w Gdańsku, nazywa się Eugeniusz Głowski. To jest pan profesor, który ma ponad 70 lat, jeśli mnie pamięć nie myli. I on nie miał żadnych obaw. Zgłosił się oczywiście pod pseudonimem do konkursu kompozytorskiego na jakiś utwór dla dzieci i go wygrał. I wygrał go z młodymi. I to nie ma żadnego problemu. Natomiast też znam przypadek artystki, która rozmawiała z dyrektorem teatru. Był to teatr operowy, nie powiem który, w którym miejscu i co to za artystka. No wiadomo, że lata biegną. Tancerzom, co po niektórzy sugerują, żeby tańczyli do 67 roku życia, prawda?
Zależy, jakie tańce.
Zależy, jakie tańce. Natomiast ona usłyszała od owego dyrektora, proszę pani, ale pani jest taka dojrzała. No, więc...
No, ale to już wchodzi w grę emplua. No, ciężko jest wymagać od... kobieta 60-letnia poradzi sobie z partią 19-latki w operze. Ale publiczność jednak będzie miała utrudnione zadanie, żeby sobie to wszystko wyobrazić i przyporządkować.
Tak, tak, przypomina mi się moja koleżanka, która jest zresztą znakomitym realizatorem dźwięku, reżyserem dźwięku, uświadomiła sobie, że nigdy nie byłaś dzieckiem, chyba na Halce, no i oczywiście poszła do Opery Narodowej w Warszawie. Siedzi, wyszła Halka, a obok też siedziała rodzina z dziećmi. I w pewnym momencie chłopczyk krzyczy: mamusiu, to jest Kant, tu jest napisane, że ta pani jest młoda.
Jeszcze chciałem dodać do tych wspomnień Jarka, które poszukiwał w pamięci w ciekawych egzemplifikacji czegoś nowego, młodego i przede wszystkim jakościowego. Dodałbym coś, o czym zapominamy, a co było bez wątpienia jakością, czyli trójmiejska scena alternatywna. Na początku lat 90. zespoły z Wybrzeża.
No, całe środowisko to Tartu i tak dalej. No
tak, stworzyły. No to troszkę wcześniej,
ja wiem,
to lata 80. Ale powstało właśnie w trójmiejskie brzmienie, w trójmiejska fala. Zespoły z Wybrzeża jeździły regularnie do Jarocina. Sporo się działo i pewnie się narażę trochę rock'n'rollowcom, ale te dobre czasy, kiedy rzeczywiście zespoły z Wybrzeża były jedną z najsilniejszych reprezentacji w kraju, dawno się nie odtworzyła, taka sytuacja nie powtórzyła. Chciałem jeszcze jeden wątek podać, mianowicie między starymi czy starszymi, a młodymi może istnieć również taki związek jak symbioza.
Może. Tutaj i powinien istnieć.
Niekoniecznie, no, czy może istnieć. Podam tu przykład teatru w Wybrzeże, gdzie doświadczony dyrektor i reżyser Adam Orzechowski ma za głównego dramaturga, i to już od kilku ładnych lat, bardzo młodego człowieka, jakim jest Jakub Roszkowski. Orzechowski jest także otwarty na czy to debiuty, czy to na realizację w ogóle młodych reżyserów. Ten współczynnik ryzyka jest moim zdaniem dość duży, jak na tak odpowiedzialną instytucję kultury, jaką jest Narodowa Scena Teatru w Wybrzeże. I to jest bardzo ciekawy, pozytywny przykład, kiedy ktoś starszy jest autentycznym mentorem, wprowadza do środowiska, do zawodów młodego człowieka, który mu to w jakiś sposób odpłaca.
Są też złe zjawiska, jak nepotyzm. Kiedy ktoś starszy wprowadza kogoś młodszego. Ale tego nie popieramy.
Z rodziny, tak? O tym mówimy. Ale to myślę,
konkrety, ale by ożywiło trochę dyskusję.
No właśnie, no.
Nepotyzm nie jest niczym złym, no bo ciężko jest mieć pretensje do ojca, że promuje córkę, wiedząc, że ona ma naprawdę talent. I tutaj mogę podać przykład Doroty Miśkiewicz i Henryka Miśkiewicza. No tutaj akurat nie było do czynienia z taką typową promocją, no ale mamy przykład dobrze znany w Operze Bałtyckiej.
Ale przepraszam, ja w tym momencie, jak znaczy, padło nazwisko Henryk Miśkiewicz, Dorota Miśkiewicz, to ja się trochę poczułem przywołany do tablicy. To nie jest związane być może z naszą dyskusją, moją pracą w radiu, ale też no, mam takie zajęcie pod tytułem Gdański Festiwal Muzyczny.
I to właśnie Dorota Miśkiewicz,
Dorota Miśkiewicz jest gościem Gdańskiego Henryk Festiwalu. Też. Henryk Miśkiewicz także. Jest cała masa młodych ludzi i cała masa ludzi już utytułowanych, ale właśnie na tym to polega. I myślę, że to nie jest żadne wielkie halo, że ktoś o uznanym nazwisku jest mentorem, tak jak powiedziałeś, kogoś młodszego. To jest normalna procedura, która trwa wiekami. To jest na zasadzie takiej samej, jak przebiega w większości przypadków tak zwana edukacja artystyczna, czy kształcenie artysty. To jest wszystko przekazywanie wiedzy na zasadzie mistrz-uczeń.
No ale czy to jest powszechne? No, generalnie środowisko...
Ja nie wiem, czy jest powszechne, no właśnie, ale powszechne być powinno.
No, powinno być, no ale środowisko artystyczne jest piękne i wspaniałe, ale również no, bardzo narcystyczne i bardzo broniące w swoich pozycji, prawda? No,
czy to jest zjawisko powszechne? Przynajmniej takie jest moje zdanie. Zobaczmy jam session. Młodzi jazzmeni aż się trzęsą, żeby zagrać z kimś starszym, żeby się od niego uczyć. A później albo wyciągają z tego jakieś wnioski, albo idą swoją niezależną ścieżką, jak powiedzmy jazz improwizowany. I
nie, ale oczywiście, no przecież popatrzmy, wspominaliśmy Leszka Możdżera. Przecież on grał ze wszystkimi największymi jazzmenami jako bardzo młody człowiek, gdzieś tam na fortepianie, jakąś tam siódmą partię z kolei. I jakoś mu to nie zaszkodziło, a wręcz przeciwnie. A w tej chwili starsi, uznani zabiegają o to, aby z nim wystąpić i tworzyć jakieś nowe, fascynujące projekty w różnych zestawieniach. Także mi się wydaje, że nie ma czegoś takiego tak naprawdę, że młodzi są przeciwko starym, a starzy przeciwko młodym. Powinna być po prostu symbioza, a to, o czym my mówimy, to są jakieś wypadki potwierdzające tylko regułę. No to nie powinno tak być, bo inaczej nie ma rozwoju.
No tak, ale kiedy wrócić do tematu etatów, a nie...
No właśnie dlatego zadałem proste pytanie, czy istnieje zjawisko dożywotnych funkcji, bo z jednej strony powinno istnieć, tak ja uważam w przypadku różnego rodzaju instytucji kultury, a z drugiej strony to, co mówi nowa ustawa o prowadzeniu działalności kulturalnej, która zakłada kadencyjność, która zakłada kontrakty, istnieć nie powinno. Ale ten proszę mi wytłumaczyć...
Ten problem jakoś się zaznaczył w raporcie opracowanym przez grupę socjologów na zamówienie Instytutu Kultury Miejskiej. I tam rozdział po rozdziale analizowano różne aspekty kultury lokalnej. W tym i mówiono o problemie szklanego sufitu, jak to nazwano. To był problem definiowany nawet nie przez samych badaczy, ale przez ich rozmówców, bo te badania były budowane na podstawie rozmów z różnymi tam osobami, tak czy inaczej powiązanymi z lokalnym życiem kulturalnym. No i ten problem szklanego sufitu polegać miał na tym, że istnieją w trójmiejskim pejzażu kulturalnym takie instytucje, które sprawiają wrażenie dożywotnich więzień, żartuję oczywiście, ale takich rzeczywiście dożywotnich etatów, kierowane na zasadzie niekwestionowanych zresztą, nie w tym rzecz, niekwestionowanych i niekwestionowalnych zasługowych osób prowadzących te instytucje, bez konkursowej czy kadencyjnej weryfikacji, co powoduje, że jest w puli, że tak powiem, instytucji w Trójmieście, instytucji kultury, trochę takich, co do których można sobie wyobrazić, że tam jest właśnie problem szklanego sufitu, że tam się nikt, kto by chciał wejść z innym programem, z inną wizją kierowania tą instytucją, się po prostu nie przebije.
Ale ja myślę, że tu musimy rozgraniczyć te instytucje, bo jedne instytucje da się prowadzić z jakimś innym pomysłem, które już istnieją, a innych instytucji w ten sposób prowadzić się nie da. No w tej chwili prawo nakazuje pewną kadencyjność i w zasadzie wszyscy dyrektorzy, powinni, ale nie musieli, bo przystąpić do konkursu. Jedynym dyrektorem, który przystąpił do konkursu, z tego co pamiętam, był nieodżałowanej pamięci Maciej Korwin i oczywiście ten konkurs bezapelacyjnie wygrał. Ale co innego jest na przykład prowadzić instytucję kultury, a to jest instytucja kultury, jaką jest choćby z mojej działki muzycznej Polski Chór Kameralny, którego poziom i znaczenie międzynarodowe, bo to jest jeden z najlepszych chórów kameralnych w Europie, stworzył Jan Łukaszewski.
To jest tak autorskie dzieło Jana Łukaszewskiego,
Jan Łukaszewski.
W sposób sobie wyobrazić tutaj kadencyjność.
No więc właśnie, to musiał być dyrygent na miarę Uwe Gronostaja, który by to dzieło mógł kontynuować, czy Daniela Royce'a, bo naprawdę z Janem Łukaszewskim, absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego, jako szefem artystycznym chóru konkurować naprawdę trudno. Mamy Polską Filharmonię Kameralną, którą stworzył Wojciech Rajski. No jest to jakaś orkiestra kameralna, prawda? Można założyć, że przyjdzie inny człowiek i będzie nią sobie dyrygował, ale nie wiem, czy to będzie już to. Takich przykładów znaleźć można byłoby kilka. Po prostu instytucje stworzone od podstaw przez jednego człowieka. No to można mówić tutaj o dożywociu. Natomiast wszędzie indziej, no to chyba tego dożywocia nie ma. Przynajmniej być nie powinno.
Zejdźmy na moment troszeczkę niżej. Mówimy o tych wysokich stanowiskach, ale młodzi ludzie zwykle ubiegają się o te stanowiska najniższe. O ile w orkiestrach co jakiś czas pani idzie na macierzyński, jest szansa, żeby załapać się chociaż na etat, czy ktoś powiedzmy odchodzi. To są też inne stanowiska, no, dla menedżerów, powiedzmy Filharmonia Bałtycka co jakiś czas szuka sobie pracowników biurowych.
No ja już się gubię, to w tej chwili taka tam jest rotacja, że po prostu ja już nie wiem, do kogo dzwonię, jak czasami zdarzy mi się dzwonić, więc chyba...
A chętnych jest wielu i tutaj wchodzi też sprawa tego być czy mieć, które było kiedyś, a teraz trzeba mieć, żeby być. I wielu muzyków nie może sobie pozwolić na to, żeby robić coś charytatywnie, społecznie, żeby coś robić zgodnie ze swoją ideą, zgodnie ze swoimi planami. Rzuca zawód muzyka, żeby móc zarabiać.
No dobrze, ja pamiętam jeszcze takie czasy, nie tak odległe, kiedy właśnie taki zespół jak Polska Filharmonia Kameralna głównie koncertowała za granicą, bo był inny przelicznik i się opłacało. A taki właśnie pracownik, koordynator w jakiejś orkiestrze symfonicznej w Polsce, jeżeli już o tym mówimy, szukał na przykład jakiejś trąbki, bo akurat była potrzebna do tego składu i nie mógł jej znaleźć, bo większość muzyków siedziała w domu i czekała na telefon pod tytułem: o, jest chałtura, jedziemy do Niemiec albo gdzieś do Beneluxu i będziemy zarabiali dewizy. Tak to było. W tej chwili to się zmieniło i w tej chwili rzeczywiście zaczynamy doceniać to, że mamy etat, to, że ktoś nam płaci ZUS, to, że ktoś nam płaci to zdrowotne i tak dalej, i tak dalej. Ale to tylko wynika z tego prozaicznego elementu, który ja sobie pozwalam nazywać wolnym rynkiem.
Ale czasem też, przepraszam, czasem niestety tych etatów musi być więcej. Szczególnie na państwowej posadce filharmonii. Okej, zarobki podobno nie są najgorsze, ale tam grają ludzie, którzy uczyli się swojego fachu po kilkadziesiąt lat.
Jaką mają ścieżkę motywacyjną? Znowu powiem coś nie tak. Nikt nie powiedział, że ktoś, kto uczył się kilkanaście lat, jest wielkim artystą tylko dlatego, że uczył się kilkanaście lat. Czasami może się okazać, że taki grajek uliczny, który w ogóle się nie uczył, jest samoukiem, tym artystą jest. To, że mamy jakiś papier, jeszcze nie oznacza artyzmu.
Tam jest taki przesiew i takie zainteresowanie każdym stanowiskiem, że zakładam, że jeżeli ktoś już się dobije i dostanie, to artystą jest.
No niewątpliwie stanowisko dyrektora instytucji artystycznej jest zupełnie kluczowe. To on właśnie decyduje, kto będzie na przykład w orkiestrze grać, młody czy stary. Być może antynomia młody-stary z braku młodych jest już wyczerpana, no to chociaż nowe-stare. Zastosujmy, i tutaj był podany przykład Macieja Korwina, który wygrał nie tylko dlatego, że złożył najlepsze oferty, przypomnijmy, były aż dwie, oprócz niego jeszcze chyba Henryk Roza startował, jeszcze jego przyjaciel, ale chodzi o, chciałem coś innego powiedzieć, to środowisko reguluje wyniki konkursu tak naprawdę, bo jeśli środowisko, istnieje coś takiego jak milczące zdanie środowiska, uznam, że na przykład Maciej Korwin, który prowadzi tyle lat teatr, powinien prowadzić nadal, no to po prostu środowisko nie wystawi swoich kandydatów na stanowisko
środowisko po prostu dyrektora. Po prostu osoby, które by potencjalnie mogły być kandydatami, stwierdziły, że w konkurencji z Maciejem Korwinem nie mają szans. I wyglądało wtedy rzeczywiście organizowanie owego konkursu, a był to wynik niemałego uporu prezydenta Gdyni, który jest do takiej formuły, myślę, że ostatecznie słusznie przywiązany. Wyglądało, że w przypadku drugiej, zwłaszcza kadencji pana Macieja Korwina, pana dyrektora Macieja Korwina, nie ma to chyba sensu i jak gdyby przebieg tego konkursu to potwierdził, bo właściwie nie było konkurencji, ale od drugiej strony mogę powiedzieć, że miałem okazję ze świętej pamięci pana dyrektora Maciejem Korwinem rozmawiać w tym czasie, kiedy on się przygotowywał do owego konkursu. Kompletował papiery, tworzył wizję programu, premier, repertuaru itd., itd. Jakkolwiek wewnętrznie zżymał się na całą tę procedurę, która jemu, tyloletniemu już dyrektorowi, tak zasłużonemu dla tego teatru, który też można powiedzieć był już w dużym stopniu jego autorskim dziełem, choć zrzymał się na tę całą konieczność, nie zaprzeczał, kiedy o tym rozmawialiśmy, że zmusza go to do maksymalnej, jak dla niego, kreatywności, że on jednak ustawiony na torze wyścigowym z jakimiś jeszcze potencjalnymi konkurentami, wie, że musi dać siebie wszystko. Że musi być przekonujący dla władz samorządowych, które dają pieniądze na funkcjonowanie kierujących.
A także przedstawicieli właśnie środowisk twórczych, którzy także w owych konkursach stety albo niestety również zasiadają.
Więc jakkolwiek wydawało się, że ten konkurs nie miał uzasadnienia, jednak przez to, że zmuszał tego murowanego kandydata do maksymalnej kreatywności, jaki sens jednak miał.
Tak, ale środowisko ma jednak coś do powiedzenia. Na przykład jak były konkursy w Teatrze Miejskim, no to ZAS proponował kandydatów. Prezydent Szczurek zwracał się z prośbą do Związku Artystów Scen Polskich o podanie kandydatury w dyrektora. W ten sposób Ingmar Wilki został dyrektorem teatrów miejskiego. Jest jeden bardzo ciekawy wątek, którego nawet nie zdążymy rozpocząć, a który być może powinien być tematem któregoś ze spotkań, czyli politykę.
Wpływ polityki
między innymi na stanowiska dyrektorów.
Polityka jako taka właśnie, tak, tylko że no tutaj jak Jarek mówił o tej kadencyjności dyrektorów, która zresztą w tej chwili no po prostu jest...
Wynika z
ustawy o prowadzeniu działalności kulturalnej. To ja sobie tak pomyślałem, że znaczy, to oczywiście w innej formie się odbywa, prawda, ale co 4 lata mamy wybory i sami dobrze wiemy, jak politycy muszą zabiegać, żeby ich wybrano. Ponownie myślę, że taki stres dla dyrektora teatru czy jakiejś innej instytucji kulturalnej także jest stresem potrzebnym, bo on wymaga pewnej inwencji. No, jeżeli ktoś organizuje jakieś przedsięwzięcie, jest system grantowy, to za każdym razem on musi główkować i udowadniać, że nie jest wielbłądem i napisać taki grant, żeby kogoś przekonać. Na tym to polega i to jest słuszne moim zdaniem.
Jeszcze jeden wątek chciałem poruszyć, bo nie mówiliśmy o animatorach kultury czy urzędnikach kulturalnych, a tutaj też mamy bardzo ciekawy, no chyba wręcz spór między młodymi a starymi. Wydaje mi się, że jeśli byśmy mieli szukać sporu w kulturze między starymi a młodymi, to jest on najżywszy właśnie na poziomie teoretyków kultury, urzędników kultury czy animatorów kultury. No nie jest tajemnicą, bo poruszane było już kilka razy w ten wątek, że często młodzi ludzie, którzy mają wpływ na to, jak będzie wyglądała kultura w Trójmieście, mówią językiem, którego starsi ludzie albo nie rozumieją, albo nie chcą rozumieć, albo wypierają z siebie. Podawane tu wielokrotnie raporty Instytutu i tak dalej, i tak dalej.
No tak, które... tak, to jest taka nowomowa. No,
tak, ale tutaj młodzi mają ogromne pretensje do tego, żeby decydować o tym, jaki będzie właśnie pejzaż kulturalny. Wręcz ci najbardziej radykalni uważają na przykład, że nie jest nam potrzebna opera. No bo do opery społeczeństwo nie jest przygotowane, nie ma kompetencji do odbioru takiego tworu jak opera. Jest to jeden z najbardziej wyrazistych komunikatów w tym temacie sporu między młodymi a starymi.
Nie jest nam potrzebna filharmonia, nie jest nam potrzebny teatr, a jako producent na przykład słuchowisk też uważam, że nie wolno już w tej chwili produkować słuchowisk, które trwają 1,5 godziny, ale 30 minut wystarczy.
No nie iśmy już może w takie ekstremizmy i dyskusje, czy opera bądź filharmonia są nam potrzebne i czy należy słuchać głosu takich młodych radykałów.
Ale są te głosy, wiemy, że
edukacja
natomiast,
gdzieś nawaliła
natomiast, no gdzieś to się zgubiło, prawda?
Natomiast słuchając Piotra mówiącego o animatorach i urzędnikach, pomyślałem sobie, że być może w tym jednym obszarze, to znaczy właśnie animatorów kultury, można zauważyć ostry spór i to być może nawet troszkę generacyjnie przebiegający właśnie do końca. Pomyślałem sobie, może uszczypliwie, a może prawdziwie, że najostrzejszy spór powstaje i zaugnia się tam, gdzie chodzi o grant.
Tak, natomiast ja myślę, że ponieważ my musimy już kończyć naszą rozmowę, możemy nasze spotkanie podsumować krótko. Nie ma w zasadzie zjawiska dożywotnych funkcji, nawet jeżeli to się komuś wydaje. Spór być może istnieje między młodymi i starymi, ale dotyczy to bardziej stołków,
etatów i grantów
niż pryncypiów estetycznych. Natomiast tu pani Ewa powiedziała, że gdzieś się nam edukacja zagubiła. To ja powiem swoją starą formułkę, za którą już zostałem przeklęty parę razy w różnych środowiskach, ale ja uważam, że kultura jest dokładnie takim samym towarem, jak kolejna lalka Barbie, czy kolejny komplet klocków Lego. I trzeba po prostu wytworzyć chęć tego posiadania, czyli chęć uczestniczenia. Bo jeżeli ja nie będę wiedział, kto to jest Raymond, prawda, to mnie nigdy nie zainteresuje jego twórczość, prawda?
A jeżeli ja będę wiedział... Dlatego koncerty edukacyjne w Filharmonii.
No na przykład. Mogą być koncerty edukacyjne w Filharmonii, ale może też warto uczyć po prostu ludzi pewnych rzeczy w szkołach. Gośćmi Radia Gdańsk, gośćmi państwa byli Ewa Palińska, Trójmiasto.pl, Jarosław Zalesiński, Polska Dziennik Bałtycki, Piotr Wyszomirski, Gazeta Świętojańska, Konrad Mielnik. Do usłyszenia.